To jest książka, która dla mnie jest takim trochę poradnikiem dla kobiet, które muszą zmagać się z wieloma przeciwnościami losu, z uwagi na to, że są kobietami.
Miała to być synteza, esencja moich wieloletnich doświadczeń. Refleksje na temat tych doświadczeń, wnioski, jakie wyciągnęłam. Nie miała to być książka rozrywkowa. Ja tam nie opowiadam historii, nie ma anegdot. Oczywiście są przykłady, ale te przykłady zwykle demonstrują jakieś moje tezy. I opiera się ona również na aktualnych badaniach naukowych dotyczących czy zarządzania, czy psychologii. Ja jej właściwie nie przewidziałam jako vademecum, ale okazało się, że jest takim vademecum dla kobiet i nie tylko dla kobiet, bo dostałam ciekawe informacje zwrotne od mężczyzn, że też się czegoś nauczyli z tej książki, co jest dla mnie zdziwieniem, ale oczywiście bardzo mnie to cieszy. Na pewno grupą docelową były dla mnie kobiety w Polsce, dlatego że stwierdziłam, że percepcja korporacji w Polsce jest zupełnie inna niż w Europie Zachodniej czy w Ameryce Północnej. Tutaj widzi się pracę w korporacji raczej negatywnie. W ostatnich latach, tak jak to zauważyłam, po części może to wynikać z klimatu politycznego, ale również z faktu, że zwykle negatywnie o korporacji wypowiadają się młodzi ludzie, którzy pobyli tam parę miesięcy, nie zagrzali miejsca, albo byli na jakichś pozycjach takich jak call center, gdzie praca oczywiście jest monotonna i rutynowa. Często mówią, no czułem się takim trybikiem w ogromnej machinie, jak korporacja ma 10 tysięcy, 40, 50 tysięcy pracowników. Wydaje mi się, że tutaj chodzi o niewłaściwą percepcję, dlatego że i w firmie małej, i w firmie ogromnej mamy do czynienia z garstką pracowników. 20 do 30 osób właściwie decyduje o atmosferze w naszym otoczeniu, o naszej pracy, na przykład szefowie. To jest porównywalne w korporacji i w małej firmie.
Trudniej jest kobietom w korporacji osiągnąć sukces?
Tak, zdecydowanie myślę, że jest trudniej. Zauważyłam, że na rynku książek dedykowanych kobietom nie ma. Jest trudniej z dwóch względów. Oczywiście tych względów jest dużo więcej, ale takie, które mi się narzucają. Po pierwsze, czysto ekonomicznych. Jak długo firmy nie należą do kobiet, tak długo będziemy mieli problemy z odpowiednią ilością kobiet w firmach, na wyższych stanowiskach.
Bo mężczyźni nie chcą się dzielić?
Tak, ale chodzi tutaj o takie prawo własności. Jeżeli kobiety będą miały firmy takie jak Google, Siemens, Yahoo, to będą mogły zatrudniać kogo chcą i kiedy chcą, prawda? A tutaj my jesteśmy u kogoś innego, u mężczyzn, bo to jednak są struktury, to są firmy stworzone przez mężczyzn, ich struktury są zrobione przez mężczyzn, no i większość akcjonariuszy to mężczyźni. Czyli właściwie my się musimy trochę dopasować do tych reguł, musimy je przede wszystkim dobrze poznać i właśnie to proklamuję w książce, żeby potem móc się nimi kreatywnie posługiwać, a nawet nimi żonglować. I też postuluję, żeby kobiety rozwinęły w sobie ten archetyp męskich cech postępowania, nie tylko kobiecych. To jest oczywiste, że w firmach potrzeba jest więcej empatii, kreatywności, kompromisu, ale cechy takie na przykład jak obiektywność, zgodność z zasadami powinny być bardziej stosowane przez kobiety.
To, co się zarzuca kobietom bardzo często, to jest emocjonalność, co jest z reguły naszą zaletą, ponieważ to my jesteśmy empatyczne. Emocjonalność, która sprawia, że widzimy drugiego człowieka. A tutaj w pracy w korporacji ta emocjonalność nie jest najlepsza. Często mówi się o tym, że ona dyskwalifikuje również kobietę jako osobę, która mogłaby być dobrym menadżerem.
Jeżeli chodzi o emocjonalność, to ja też nie uważam, że musimy się jako kobiety zmieniać, ale powinnyśmy się trochę inaczej zachowywać. Ja daję w książce taki przykład Margaret Thatcher. Nie jest to model moich poczynań, ale zdaje się w roku 1984 był na nią zamach bombowy w hotelu Bristol, tam gdzie ona przebywała, w nocy. No i rano na konferencji o 7.30 bodajże pojawiła się pani Thatcher świeżutko od fryzjera, jakby nic nie było. Zastanawiałam się, gdyby przyszła roztrzęsiona, ze śladami płaczu na twarzy, czy byśmy uważali ją dalej za lidera? Bo od lidera oczekujemy jednak pewnego rodzaju twardości, że nas przeprowadzi przez trudną sytuację. Na tym to polega. Oczywiście sytuacje w korporacji nie zawsze są tej miary, ale mimo wszystko ten archetyp, ten stereotyp gra. Czy ja mogłabym jeszcze słówko dodać do tej emocjonalności? Dlatego, że emocjonalność to nie jest tylko płacz na zebraniu, ale również czasami kobiety mylą płaszczyzny, że tam, gdzie powinny się zachować obiektywnie, zachowują się emocjonalnie i odwrotnie. I to jest taka emocjonalność nie na właściwym miejscu. Z tym się często spotykam w firmach na Podlasiu. Słyszę na przykład kobiety, które mówią, mamy pracownika, jest leniwy, nie angażuje się, właściwie powinnam go zwolnić. Ja mówię, dobrze, ale dlaczego pani tego nie robi? Ale proszę pani, no on ma małe dzieci, teraz wzięli właśnie kredyt, budują dom, no jakoś nie mogę. To jest pewnego rodzaju empatia, ale absolutnie na fałszywym miejscu.
No właśnie, prawda? Zapisałam sobie to jako wyjątek z pani książki, że to jest bardzo ciekawy przykład, bo często ocenia się potem niewłaściwie osobę, która zwalnia takiego leniwego pracownika.
Absolutnie, absolutnie się z tym zgadzam. Właśnie o to chodzi, że tutaj trzeba działać obiektywnie, że taka osoba, która znajduje się w sytuacji finansowo delikatnej, powinna jeszcze bardziej się starać w pracy. Czyli zwolnienie go, jeżeli on się tak czy ona zachowuje, jest jak najbardziej etyczne i prawidłowe. Oczywiście nie z dnia na dzień, tylko zakładam, że po jakichś rozmowach, ale ta postawa, nie spotkałam się z czymś takim u kobiet zachodnich.
A co było dla pani najtrudniejsze w tej ścieżce kariery zawodowej? Do nauczenia się albo do zaakceptowania?
Do nauczenia się byłam trochę zaskoczona tym ogromem politycznych, strategicznych powiązań między centralą a filiami, między ludźmi, że nie chodzi tu tylko o dobrze wykonywaną pracę, że dużo czasu na pozycjach menadżera trzeba spędzić na strategii. I to trzeba lubić. To jest właściwie gra strategiczna. Na przykład teraz miałam taką panią, która była inżynierem, dostała się na pozycję menedżerską i mówi, proszę pani, ale ja odchodzę od mojego tematu, ja teraz się muszę zajmować strategią i myśleniem, co będzie gdyby. No niestety tak jest, że wtedy już odchodzimy od swojego pierwszego zawodu i musimy się zajmować antycypacją i takimi strategicznymi powiązaniami. To było dla mnie zaskoczeniem. Oczywiście trudnością był fakt, że język angielski nie był moim językiem ojczystym, bo niestety w tych globalnych korporacjach natives mają dużą przewagę w sensie argumentacji, w sensie płynnego wyrażania się w danym języku. Rzadkością jest, żeby do zarządu firmy dostawali się młodzi obcokrajowcy.
Czego uczą nas najbardziej wpływowe kobiety, o których pani również pisze w tej książce?
Uczą tego, jak zachowywać się w korporacjach, stosować właśnie różnego rodzaju techniki, żeby czerpać z tego rezerwuaru zachowań kobiecych, ale również zachowań męskich, w zależności od sytuacji. Na przykład zarządzanie sytuacyjne jest korzystne, bo często się pyta, czy istnieje coś takiego jak kobiecy styl zarządzania. Więc najbardziej produktywnym zarządzaniem jest zarządzanie sytuacyjne, bo wszystko zależy od sytuacji, zależy również od zespołu, jaki prowadzimy. Od kobiet, które były na wysokich stanowiskach, które są na wysokich stanowiskach, można się nauczyć pracy grupowej, można się na przykład nauczyć, że po jakimś konflikcie wewnętrznym czy po różnicy zdań można pójść razem na drinka. Prawda? To mężczyźni robią w zespołach, oni są przyzwyczajeni do pracy zespołowej. Kobiety są często po konfliktach albo urażone, albo obrażone, co świetnie rozumiem, ale powinny chyba to jakoś przełamać. No i czego się można jeszcze nauczyć? Kobiety na wysokich stanowiskach w dużych korporacjach zwykle chętnie udają się atmosferę konkurencji. Z badań naukowych wynika, że kobiety nie lubią sytuacji konkurencji, nawet jeżeli wiedzą, że są lepsze od mężczyzn. To jest bardzo ciekawe. Po prostu to się konstatuje i naukowcy się zastanawiają nad tym, dlaczego, bo przecież nawet jeśli wiedzą, że są lepsze, ktoś to opisał, że dla kobiet sytuacja konkurencji jest jak pójście do dentysty, a mężczyzna czuje się w takiej sytuacji jak ryba w wodzie. I mężczyźni konkurują chętnie nawet wtedy, jak wiedzą, że przegrają. Również istnieje różnica w ambicji. Wiele kobiet nie ma ambicji pójścia za wszelką cenę na wyższe pozycje, w stylu, że za dużo jest stresu, prawda? Nie aspirują do wyższych pozycji. Mam nadzieję, że w tej książce też ukazuje, jak można ograniczyć to wypalenie zawodowe. Jak można sobie to tak zorganizować, żeby nie pracować 16 godzin dziennie. Nie uważam, że w jakimkolwiek punkcie mojego życia byłam bliska wypalenia zawodowego, więc to jest wszystko te kwestia organizacji, delegacji zadań, jak również kwestia nastawienia psychologicznego. My musimy te korporacje, tę grę w korporacji, to jest właściwie gra strategiczna, my musimy ją lubić. Mężczyźni lubią strategię, mężczyźni lubią konkurencję, lubią ryzyko, lubią dynamikę. Jeżeli się tego nie lubi, to przypuszczam, że bardziej się cierpi wtedy.
Dziękuję Pani za rozmowę.
Dziękuję bardzo.